Witam Was bardzo serdecznie, bardzo gorąco. Muszę Wam przyznać, że dawno tak się nie popłakałem na Eucharystii jak dzisiaj. I w zasadzie trudno mi powiedzieć dlaczego. Czy byłem wśród Was, młodych ludzi, i przypomniałem sobie, że też kiedyś byłem w Waszym wieku i wyjeżdżałem na podobne spotkania, bo chciałem się dowiedzieć, co tak naprawdę Bóg ma dla mojego życia, gdzie mnie powołuje. Ale byłem bardzo poruszony Waszą modlitwą, Waszą młodością i myślę, że jest z Wami tutaj Duch Święty. Duch tego, który zmartwychwstał, który pokonał śmierć, który pokonuje moją śmierć każdego dnia i Twoją śmierć każdego dnia. Duch tego, który daje Ci życie. Duch tego, który zaprasza Cię do domu swego Ojca. Jesteś królewskim dzieckiem. Jesteś dziedzicem. Jesteś i masz nieskończoną wartość. Twoje życie ma wartość. Jesteś powołany do wielkich rzeczy. Jesteś święty. Twoje imię jest zapisane w niebie. Bóg zna Cię po imieniu. Oddał za Ciebie swoje życie. Jest z nami Duch tego, który zmartwychwstał. Duch tego, który daje Ci życie w obfitości, który Cię nigdy nie zostawi, który zawsze będzie o Ciebie walczył. Przekonasz się o tym, kiedy będziesz sam. Przekonasz się o tym, kiedy pójdziesz drogą, którą Cię poprowadzi. Nigdy Cię nie zostawi, nigdy się nie znuży, nigdy nie powie Ci, że przestał Cię kochać, nigdy się Tobą nie znudzi, nigdy Ci nie powie, że jesteś brzydki, stary. Nigdy. Prowadzi Cię do domu taty. Nawet gdybyś go nie miał, nawet gdyby Twój własny ojciec Cię z tego domu wyrzucił, Twój biologiczny, on prowadzi Cię do domu taty. Tam masz swój prawdziwy dom. Tam nigdy nie będziesz sam. Oni tutaj są. Są nadzieją, nadziei promiennym znakiem. Ich krew do nowego życia budzi nas. Oni tutaj są. Jest dzisiaj z nami tutaj całe niebo. Oni, Jurek, ksiądz Jerzy. Nie pamiętam momentu, kiedy przestałem do niego mówić ksiądz Jerzy, a zacząłem mówić do niego Jurku. Jest mi bardzo bliski, jest moim bratem. Modliłem się do niego, kiedy tutaj do was jechałem. Miałem taką pokusę, moja żona jest w kolejnej ciąży, już czwartej. Miałem taką pokusę, że już tu raz byłem, zadzwonić do Piotra i mówić, powiedzieć sorry, ale chciałem skłamać. Chciało mnie tutaj nie być. Miałem tutaj nie być. Nie chciałem do was jechać. Chciałem poświęcić czas mojej rodzinie. Tak niewiele mam tego czasu dla nich. Ale powiem wam jedną rzecz. Nigdy w życiu już tak nie zrobię. Nigdy nie dam sobie powiedzieć, że się znużyłem, że już byłem, że już dawałem świadectwo. Nigdy w życiu tak nie zrobię. Dlatego, Panie, proszę Cię, przebacz mi, że nie chciałem dzisiaj tutaj być z Wami. Dlatego staję przed Wami jako Wasz brat, słaby, trochę starszy. Brat, który Wam mówi, zwyciężyliśmy. Jesteś zwycięzcą. Jesteś królewskim dzieckiem. Niczego się nie bój. Miałem 11 lat w październiku 1984 roku. Dzień wcześniej w dzienniku telewizyjnym usłyszeli moi rodzice wiadomość, że odnaleziono zwłoki księdza Jerzego. To był długi tydzień oczekiwania na to, że się znajdzie. Modlono się na Jasnej Górze. Prosił o odnalezienie księdza Jerzego Jan Paweł II. Wszystkie kościoły. Wszyscy błagali, żeby się odnalazł. I odnalazł się. Odnalazł się jego ciało, które obmyła ta rzeka, która przecina nasz kraj na pół, Wisła. Obmyła jego umęczone ciało. Wtedy mieszkałem w Białymstoku, nigdy bym nie przypuszczał wtedy w 1984 roku, że będę aktorem. Nigdy nie spotkałem w życiu księdza Jerzego Popiełuszki. Wiedziałem, bo stał obrazek jego w naszym domu. Gdybym w moim życiu miał tylko zagrać tę jedną rolę, to warto było. Nie dla siebie, bo nigdy za tą rolę nie dostałem żadnej nagrody, ale dla tych, którzy może zostaną poruszeni przez to świadectwo tego kapłana, nadzwyczajnego w swojej zwyczajności, jak ja to powiedziałam, zwykłego księdza. Koledzy kursowi śmiali się, ledwo przelazł przez, jak sam mówił, te studia. Bardzo chciał być kapłanem, marzył o tym, bo bardzo chciał być też blisko kardynała Wyszyńskiego, stąd Warszawa, a nie Białystok. Bardzo zwyczajny ksiądz. Ale taki, którego chciałoby się spotykać każdego dnia. Dla którego ty jesteś najważniejszy. 30 października graliśmy w piłkę i dowiedzieliśmy się, że właśnie przywieziono zwłoki księdza Jerzego do prosektorium. Dziesiątki tysięcy ludzi. Widzieliśmy tą trumnę, która jest podawana na rękach. Dwa palce na znak zwycięstwa w górze. Ale wtedy wszyscy wiedzieli, że coś się skończyło, że przegrali. Było smutno. Włożyli tą trumnę do nyski, szarej nyski. Stałem przy krawężniku i ta nyska przejechała obok mnie. To było moje jedyne spotkanie z księdzem Jerzym. Odjeżdżała w zachodzące słońce. Tą ulicą chodziliśmy zawsze w pochodach pierwszomajowych. Była sprawdzona lista obecności. Machaliśmy do tych smutnych panów tam na tej trybunie. Nigdy byśmy nie przypuszczali wtedy, że skończy się coś takiego jak komunizm, że ten kraj będzie wolny, że będziesz mógł pojechać gdzie chcesz. Ten człowiek mówił o wolności wewnętrznej, nie zewnętrznej, a wewnętrznej. Bo można jeździć po całym świecie, ale być wewnętrznie zniewolonym. Chciano cichego pogrzebu, chciano, żeby ksiądz Jerzy był pochowany w Suchowoli, ale mama księdza Jerzego powiedziała, że skoro oddała go kościołowi, to należy do kościoła. To jest jeden akt. Siostry zakrystianki z mojej rodzinnej parafii świętego Rocha, które ubierały umęczone ciało księdza Jerzego w ornat, w albę, w szaty kapłańskie, słyszały rozmowę lekarza, który przeprowadził sekcję zwłok. Powiedział, że widział różne jamy brzuszne po różnego rodzaju wypadkach, ale tak odbitych organów wewnętrznych nie widział u nikogo. Bestialstwo, z jakim uderzono w tego kapłana, było przerażające. Miałem możliwość zobaczenia zdjęć z sekcji zwłok, kiedy przygotowywałem się do tej roli, ale wybaczcie, nie byłem w stanie ich do końca obejrzeć, miał pourywane te płatki uszu, nos, zmiażdżone genitalia. Nie byłem w stanie na to patrzeć. Kapłan. W ostatnich miesiącach swojego życia bardzo się bał. Było kilka prób zamachu na jego życie. Wiedział, że to się zdanie. Nie był samobójcą, nie był wariatem. Zdawał sobie sprawę, że prorok otrzyma nagrodę proroka. Nie on pierwszy i nie ostatni, ale nie mógł zostawić ludzi. Zrozumiałem, że bohater to nie jest ktoś, kto się nie boi. Bohater to jest ktoś, kto się boi, ale nie może zostawić ludzi. To jak ci kapłani czy siostry zakonne, które w Powstaniu Warszawskim często zostawały jako jedyni przy łóżkach chorych w prowizorycznych szpitalach, w których ci ludzie w zasadzie umierali. Byli pierwszymi, do których celowano i strzelano, kiedy wchodzono do takich szpitali, ale żaden z nich się nie cofnął. Po wielu latach przypomniałem sobie słowa mojej babci, która powiedziała: kapłaństwo jest święte, synku. Przed kapłaństwem się klęka. Nie przed człowiekiem, a przed tym darem, który jest złożony w słabego człowieka. Bardzo słabego. Można powiedzieć, w naczynie gliniane. Bóg z taką ufnością oddaje się człowiekowi. Co z tym zrobi człowiek, jest wolny. I drugi akt. Dzisiaj już plac Józefa Piłsudskiego, grobu nieznanego żołnierza, dawniej plac Zwycięstwa. Na tym placu ksiądz Jerzy organizował pierwszą swoją pielgrzymkę Jana Pawła II. Pierwszą, bo miał ją zabezpieczyć jako kapelan od ludzi służby zdrowia, no pod względem takim medycznym. Kto by przypuszczał, że kilkadziesiąt lat później na tym placu stanie ołtarz, na którym on będzie beatyfikowany. Kto by przypuszczał, że tego dnia będzie obecna mama księdza Jerzego, koledzy kursowi. Tego dnia czytania były między innymi o proroku Eliaszu, który uzdrowił jedynego syna wdowy w Sarepcie Sydońskiej. W kazaniu ksiądz kardynał powiedział, zwracając się do matki, pani Marianny Popiełuszko: oto dziś syn jest zwracany matce w chwale ołtarza. Oto dziś syn jest zwracany matce w chwale ołtarza. Historia z Chrystusem zawsze znajduje swój szczęśliwy koniec. Jurek wierzył, że kiedy spotka się ze złem twarzą w twarz, to dobro zwycięży. Można pomyśleć, że po ludzku się pomylił. Ale jestem pewny, że ci ludzie, którzy zadali mu tyle bólu i cierpienia, że wyjdzie po tamtej stronie życia do każdego z nich razem z Chrystusem. Nie ze słowami potępienia, a ze słowami przebaczenia. Jestem pewny, że do każdego z nich wyjdzie. Bo piekło zaczyna się wtedy, kiedy człowiek, nawet kiedy ma poznanie, mówi: nie chcę. Tacy oni są. Są zwyczajni, jak my jesteśmy zwyczajni. Ale przychodzi taki moment, przychodzi taki dzień, przychodzi taka chwila, kiedy wiesz, co masz robić. Tak jak powiedział ten zapłakany strażak z Nowego Jorku, akurat tego dnia, 11 września, on miał wolne, ale koledzy z jego zastępu byli na służbie. Powiedział, że żaden z nich się nie cofnął. Żaden z moich kolegów się nie cofnął. Wszyscy poszli ratować ludzi. Schodzili właśnie z nimi z pierwszej wieży. Zostałem sam. Bóg chce, żebyś był taki sam przy łóżku chorego, na sali operacyjnej. Żebyś się nie cofnął, żebyś mógł powiedzieć, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby pomóc temu człowiekowi. Na sali rozpraw, jako nauczyciel, jako człowiek, który prowadzi swoją firmę. Biada ci, żebyś nie płacił ludziom na czas. Biada ci. To jest świętość. Ona jest czymś zwyczajnym i normalnym, czymś fundamentalnym. O to prosił nas papież. Być może są wśród was ludzie, którzy w swoim życiu zwątpią w Kościół. Zgorszycie się tym Kościołem albo od niego odejdziecie, ale nigdy nie zapomnijcie jednym. Bóg nigdy się wam nie gorszy. Zawsze możecie do niego wrócić. Nie ma takiego grzechu, którego on by nie przebaczył. Nie ma takiej winy. On zawsze wychodzi do ciebie naprzeciw ciebie. Idzie cię szukać, jako twój starszy brat. Idzie cię szukać. W jego ranach znajdziesz uzdrowienie. W jego ranach znajdziesz ukojenie. Popatrzcie dzisiaj inaczej na swoich kapłanów, na siostry zakonne. Oddali wszystko. Oddali wszystko, co mieli. Oddali całe swoje życie. Klękam przed waszą ofiarą, kochani. Bez waszej ofiary śmiem twierdzić, że ten świat dawno przestałby istnieć. Nawet jeżeli waszą służbą jest tylko zakrystia, nakrywanie do stołu, bycie osobą, która otwiera drzwi. Nic szczególnego. Klękam przed waszą ofiarą. Dziękuję za każdą chwilę, za każdą waszą przelaną łzę, za to, że tutaj oddajecie się dla nas do końca. Kapłaństwo jest święte, przed kapłaństwem się klęka. Pytany o najtrudniejszy moment tego filmu, powiadam zawsze, że to jest Bydgoszcz. Kościół braci męczenników, scena, którą mamy za chwilę grać. Ostatnia Eucharystia w życiu księdza Jerzego, październik. Nabożeństwo różańcowe poprowadził tylko i wyłącznie rozważanie. Nie głosił kazania. Gorączkował tego dnia. Miał propozycję przenocowania. Miał propozycję, żeby ileś samochodów go odprowadziło do Warszawy. Odmówił. Wracał, bo chciał być wierny tej Eucharystii, pierwszej Eucharystii, bo był przede wszystkim kapłanem. Wracał, bo chciał wrócić do swoich ludzi. Wracał, bo całe swoje życie złożył temu, który go powołał. Wiedział, że nic złego nie ma prawa się zdarzyć. Przyjeżdżamy, mamy wybrane szaty liturgiczne, jest z nami nasz konsultant, ksiądz Cezary Sumniewski, ale proboszcz tej parafii mówi, nie chcę, żeby pan włożył te szaty liturgiczne. Nie chcę. Idzie do sali pamięci, która jest obok, wyjmuje z gabloty oryginalne szaty księdza Jerzego, które miał na sobie tego dnia, kładzie je przede mną i mówi, proszę, aby pan je założył. Proszę, aby pan tą scenę zagrał w tych szatach. Pytam się do Czarka, co mam zrobić? On mówi, wkładaj. Była przede mną modlitwa, jaką kapłan odmawia, wkładając poszczególne części stroju liturgicznego. Zrobiłem to. Tą scenę zagrałem, jeżeli tak można powiedzieć, w tych szatach. Kapłaństwo jest święte. Bracie, siostro, jeżeli jesteś powoływana, nie wahaj się ani chwili. Ani chwili. Powiem ci nawet więcej. Ty sobie nawet nie zdajesz, do czego cię Bóg powołuje i co jest w stanie zrobić z twoim życiem. I druga rzecz. Zdecydowana większość ludzi obecnych tutaj w tej świątyni jest powołana do małżeństwa. Być może jest dzisiaj tutaj twój mąż przyszły, twoja żona. Nie wiem, może jest w innym mieście, w innym kraju. Może bardzo cierpi. Dlaczego się jeszcze za niego nie modlisz? Dlaczego o Niego nie prosisz? Dlaczego o Niego nie walczysz? Dlaczego dla niej i dla Niego nie chcesz być czysty? Nie chcesz być pierwszy? Nie jestem nowoczesny, wybaczcie mi. Moja żona była pierwszą kobietą, której się oddałem, jak również ja byłem dla niej pierwszym mężczyzną, ale nigdy nie zapomnę tej nocy poślubnej. Pomyślałem sobie wtedy, że warto jest czekać. To jest święte. To jest czyste i piękne. Nie dajcie się nigdy oszukać na sprawdzanie. To jest prawdziwy sakrament. Walczę moje małżeństwo 16 lat. Każdego dnia wychodzę do walki. Panie, pozwól mi być jej wiernym do końca moich dni. Do końca moich dni. To jest ważniejsze niż największe role, które będę jeszcze grał. To jest najważniejsze. Jesteś powołany do wielkich rzeczy. Małżeństwo to jest wielka rzecz. To jest święta rzecz. Musisz się długo modlić. Musisz się już teraz przygotowywać do tego dnia, żebyś nie przeoczył spotkania twojej oblubienicy czy twego oblubieńca. Bo przysięgam ci, jeśli Bóg kogoś takiego ma dla ciebie, to będziesz wiedział, jak w każdej prawdziwej miłości, że to jest to. Ale teraz musicie uzbroić się w cierpliwość. Bo Bóg ma swój czas. Nie wahajcie się pójść za Nim do końca. Nie wahajcie się. Ma dla was rzeczy, o których sobie nawet nie jesteście w stanie, których nie jesteście w stanie sobie wyobrazić. Nigdy by nie przypuszczał, mając 11 lat, że wyjadę z tego Białegostoku, że będę aktorem, że moje życie tak się potoczy, że będę miał żonę, czwórkę dzieci, że będę miał zawód, który będzie dawał mi radość, że będę miał zawód, który daje mi pieniądze, że będę miał zawód, który pozwoli mi utrzymać moją rodzinę. Nigdy bym nie przypuszczał. To wszystko każdego dnia daje mi Bóg, Chrystus. To wszystko. Jestem zwyczajnym, normalnym człowiekiem, tacy jak wy. Jestem przekonany, że dla każdej z was i każdego z was tu siedzących Bóg ma coś szczególnego. Bez względu, jak wygląda twoje życie, czy upadłeś, czy nie. Bez względu na to, jak się potoczyło. Nie ma to znaczenia. Dzień tutaj, na tej Kalwarii Pacłaskiej, twojej górze Tabor. Wierzę, że zejdziesz dzisiaj z tej góry, czy kiedy skończą się te rekolekcje, inny. Nigdy tego nie zapomnij. Wracaj do Niego. Wracaj. Tak jak możesz. Ile możesz. Mnie uratowała Eucharystia. Przyszedł taki dzień, kiedy stałem z jedną walizką na dworcu w moim mieście rodzinnym Białymstoku. Jechałem na studia. Jechałem w nieznane. Jechałem, bo marzyłem, żeby zostać aktorem. Chciałem. Chociaż muszę wam powiedzieć, że kiedy zdawałem egzaminy, to nie dostałem się do Łodzi, do szkoły filmowej. Dwa tygodnie później dostałem się do Warszawy, ale tego dnia, po pierwszym etapie nawet, poszedłem do kościoła, miałem ze sobą Pismo Święte. Pytałem się, dlaczego, Panie? Otworzyło mi się i przeczytałem takie słowo, ziarno, które wpada w ziemię, musi obumrzeć, żeby przynieść plon obfity. Mój pierwszy film po wielu latach zrobiłem w Łodzi. Od 4 lat poproszono mnie, abym był wykładowcą w szkole filmowej. Bóg ze wszystkiego wyprowadzi dobro. Przekonasz się o tym. Zaufaj Mu. Wszystko jest po coś. Nawet twoje upadki. Nawet choćbyś zarył w ziemię twarzą. Nawet gdybyś miał mówić, ja się modlę, jakbym darł palcami ziemię, jak mówiła stara oazowa piosenka. Warto jest, zobaczysz sens tego później. Jeżeli ufasz Panu, jeżeli oddajesz Mu swoje życie, zobaczysz, On ze wszystkiego wyprowadzi dobro. Oni tutaj są. Oni tutaj są, jest z nami całe niebo. Ich krew do nowego życia budzi nas. Śmiem twierdzić, że to, że my dzisiaj tu jesteśmy, to jest przelana krew tych ludzi. Zdawało się głupim, że wygrali, bo zabili świętego, zabili proroka. Głupcy, ta śmierć jest początkiem nowego, posiewem nowych świętych. Ta krew, która wsiąknęła w tą ziemię, jest krwią, która zbawia każdego z nas. Na wzór krwi Zbawiciela, który pokonał raz na zawsze śmierć i grzech. Choćbyś nie wiem, na jakiej był modlitwie uwielbienia, na jakim spotkaniu, gdzie dzieją się cuda, tu na tym ołtarzu dzisiaj dokonał się największy cud. Eucharystia mnie uratowała. Nie miałem wspólnoty na studiach, nie miałem nic, nie miałem szans w ogóle, bo uczyliśmy się od rana do nocy, nie miałem szans nawet na stałego spowiednika. Ale chodziłem codziennie na Eucharystię. To była łaska, dzisiaj wiem. Eucharystia mnie uratowała. Powiem wam więcej. Eucharystia mnie uformowała. Zrozumiałem, co znaczy ofiara, Eucharystia. Jeżeli będziecie wierni Eucharystii, nie zginiecie. Nie jesteś sam. Nigdy nie będziesz sam. Czeka na ciebie całe niebo. Czeka na ciebie twój prawdziwy dom. Bóg chce twojego szczęścia. Nie mówię ci żadnych bajek. Mam świadomość, że ludzie czasami słuchają Ewangelii jak bajki, jak przypowieści, która się kiedyś zdarzyła, ale czy ona rzeczywiście może się zdarzyć w moim życiu? Nie wierzymy. Wiecie, w co wierzymy? W przycisk Enter. My jesteśmy bardziej skłonni wierzyć w rzeczywistość wirtualną, czy to w to, co tam przeczytamy, niż w to, co jest zapisane w Ewangelii. Tacy jesteśmy. Ale przyjdzie taki dzień, że nie będzie telefonów komórkowych. Przyjdzie taki dzień. Na pewno wpadniemy w panikę, bo co zrobić z kciukami? Co zrobić, jeśli nie dane nam będzie zrobić z kimś zdjęcia, wysłać SMS-a czy jakiegoś innego, jakiejś innej informacji? Co będzie, że nie będzie naszego kochanego Facebooka? Chcę ci powiedzieć, że bez tego wszystkiego jesteś znacznie więcej wart, niż mając to wszystko. Bo to wszystko jest tylko wirtualną rzeczywistością. Ważną do komunikowania się, ale rzeczywistością, która wcześniej czy później nas zniewoli. On jeden jest rzeczywisty i prawdziwy. On, którego nie widzimy, ale którego możesz poczuć w głębi swojego serca. On, który cię zaprasza do rzeczy, które cię przekraczają. Moim studentom na pierwszym roku czytam zawsze list Stevena Jobsa, twórcy Apple'a. Czytam jego historię na Uniwersytecie Stanforda, gdzie wygłosił swoją mowę. Steve Jobs nigdy nie poznał swoich biologicznych rodziców. Studentka, która go urodziła, chciała, żeby został oddany w adopcję rodzicom, którzy mają bardzo dużo pieniędzy. Niestety ci, którzy byli w kolejce, chcieli dziewczynkę. Więc o północy jego rodzice usłyszeli: mamy chłopca, chcecie? Odpowiedzieli tak. Byli bardzo biedni. Ojciec nie skończył nawet liceum. I na jego wykształcenie poszły całe oszczędności ich życia. Na drugim roku wypisuje się ze Stanforda. Chodzi tylko na kaligrafię. Jak sam mówi, to, że dzisiaj komputery czy czcionki mają takie odstępy, zawdzięczacie temu, że chodziłem na kaligrafię. Niesamowitą historię opowiedział później, kiedy go wyrzucono z Apple'a, kupił nikomu niepotrzebną spółkę Pixar. Usiedli w czterech kolegów i powiedzieli sobie cztery historie. Chcieli nakręcić bajki dla dzieci. Jeden z nich opowiedział bajkę o małym chłopcu i jego zabawkach. To było Toy Story. Steve opowiedział bajkę o tatusiu, rybce, która szuka swego synka. Wszyscy pukali się w głowy. Nikt od czasów Walta Disneya nie poszedł na filmy rysunkowe. Nikt na to nie pójdzie. Zarobili miliony dolarów. Chcę powiedzieć, że każdy z was ma taką historię. Pytanie jest, kiedy ją opowiecie i czy ktoś zechce pójść na to do kina. To już jest zupełnie inna sprawa. Ale każdy z was ma taką historię. Jesteś coś warty. Jesteś w stanie z Bogiem stworzyć naprawdę nieprawdopodobne rzeczy. Jestem zaszczycony, że mogę dzisiaj tutaj być z wami. Ja, wasz słaby brat, jestem zaszczycony, patrząc na was. Jestem zachwycony. Jesteście powołani do wielkich rzeczy. I myślę sobie, że gdybyśmy się już mieli nie zobaczyć, to wiem, że spotkamy się w domu taty. Oby wszyscy razem. Tam, gdzie naprawdę jesteśmy u siebie. Długa droga jeszcze, kochani, przed nami. Potrzebni jesteście na salach operacyjnych, salach wykładowych, w klasztorach, w hospicjach. Wszędzie, gdzie was Bóg pośle. Jesteście potrzebni tym ludziom, których będziecie spotykać na swej drodze. To będzie wasza droga świętości. Nie zapomnijmy, ja i wy, że jesteśmy zwycięzcami. Że nasze imiona są zapisane w niebie. I módlmy się za swoich kapłanów i siostry zakonne, oby nigdy nie zabrakło tego niebieskiego chleba. Nam, naszym dzieciom, dzieciom naszych dzieci. Oby nigdy Królestwo Niebieskie nie było odebrane naszemu narodowi, a dane innemu, który przyniesie owoce. Oby nigdy nasze świątynie nie były puste, nie były pubami, bibliotekami, dyskotekami. Z racji tego, że nikt tam już nie chce niczego. Z racji tego, że są martwe i puste. Prośmy o to Boga na kolanach. Pośćmy za to. Jak to powiedział jeden mój kolega, widzisz, Adam, mam miliony, ale zdaję sobie sprawę, że na tamtą stronę życia, przepraszam za wyrażenie, nie zabiorę nawet zasranych gaci. Stanę nagi przed Bogiem. I może się tak okazać, że największe gwiazdy tego świata będą błagały, żeby chociaż stanąć w przysionkach Królestwa Niebieskiego. A najmniejsza siostra zakonna czy brat będzie największym w Królestwie Niebieskim. Może tak być. O jedno Boga tylko proszę, aby nas tam nie zabrakło na Jego uczcie pełnej radości, gdzie nie będzie już łez. Oby nas tam nie zabrakło. Dlatego świętujemy. Nigdy bym nie przypuszczał jako ministrant, tyle razy pomagałem kapłanom ubierać się do mszy świętej. Nigdy bym nie przypuszczał, że kapłan wychodzi na Golgotę. Jest pierwszym, który umiera za swój lud. Pierwszy, który się za ten lud modli. Cierpi. Nawet kiedy tego nie chce. wiecie, jak wielkie mamy szczęście? Czy wiesz, jak wielkie masz szczęście, że tutaj jesteś? Nie. Przekonasz się o tym dopiero znacznie, znacznie później, kiedy być może zostanie ci to zabrane. Inaczej nas, grzesznych ludzi, nie można przekonać. Oni tutaj są. Są nadziei promiennym znakiem. Ich krew do nowego życia budzi nas. Boże, dziękuję Ci za ich krew. Panie, dziękuję Ci za tę łaskę, którą im dałeś. To na pewno bolało. Na pewno się bali. Dziękuję Ci za to nic, które przynosimy. Oddajemy Ci nasze życie i to, że chcemy być szczęśliwi. Mam wrażenie, że Bogu się to podoba, nasze nic. Wiem, że zawsze bijecie brawo na koniec. Chodźcie, zrobimy taką rzecz, że nie będziemy bili brawa. Pomyślmy o nich. Niech to, co w jakiś nieporadny sposób usiłowałem wam przekazać, zostanie w waszych sercach. Nie odhaczajmy tego brawami. Może jedno zdanie zostanie. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie, za to, że mogłem tutaj być w czwartek, w taki szczególny sposób poświęcony właśnie życiu konsekrowanemu. W tym roku jestem zaszczycony. Panie Boże, dziękuję Ci za to. Nigdy nie daj sobie tego wyrwać, że Bóg Ciebie nie kocha. Kocha. A to, że się boisz, jest normalną rzeczą. Jestem poruszony świadectwem tych ludzi z San Damiano i z tego drugiego miejsca mogłem znieść z nimi zupę. Bardzo wam za nią dziękuję, była bardzo dobra i smaczna. Jestem poruszony waszym świadectwem, tą waszą odwagą. Bardzo się Bóg cieszy z was, że tu jesteście. Myślę, że jesteście jego oczkiem w głowie. Dziękuję wam za te skromne warunki, za wasz uśmiech i trud, który podejmujecie wy i wasi terapeuci. Dziękuję waszym opiekunom, terapeutom, kapłanom, którzy wam towarzyszą. I życzę wam wszystkiego dobrego, kochani. Zawsze się będę za was modlił. Nie bijmy brawa. Niech każdy w ciszy teraz powie Bogu dziękuję. Za Michała i Zbyszka, za Jurka, za Maksymiliana, za Franciszka, za tych bezimiennych, za to, że dzięki ich ofierze tutaj siedzisz. Poproś. Powiedz mu, że chcesz być szczęśliwy. Z nim. Na siłę cię do żadnego klasztoru ani zakonu nie zaciągnie. Nie bój się. Poproś o męża, o żonę, o studia. Czemu się nie modlisz? Zróbcie to teraz. Zostańcie z Bogiem.